Carlini, jadł i pił jakby nigdy nic. Bandyci spoglądali na niego zdziwieni, nie pojmując tego niewzruszonego spokoju. Nagle posłyszeli za plecami czyjeś ciężkie kroki. Obejrzawszy się, zobaczyli Dywolaccia niosącego Ritę. Głowa jej zwisała, długie włosy sięgały ziemi. W miarę jak ogień coraz jaśniej oświetlał dziewczynę i niosącego ją zbója coraz ostrzej występowała bladość ich twarzy. Jakaś dziwna, a zarazem uroczysta powaga biła od tych dwóch postaci. Zbójcy zerwali się jednocześnie, prócz Carliniego, który jadł obojętny na wszystko, co się wokół działo. Wśród najgłębszej ciszy Dywolaccio podszedł do ogniska i położył Ritę u stóp Herszta. Wtedy wszyscy dowiedzieli się, dlaczego śmiertelna bladość powlekała lica dziewczyny i dlaczego bandyta był trupio blady. W lewej piersi Rity tkwił sztylet, wbity aż po rękojeść. Wszyscy spojrzeli na Carliniego. Pochwał jego pasa była pusta. — A teraz rozumiem, dlaczego Carlini został w tyle
— rzekł Cucumetto.
Natury pierwotne szacują wysoko każdy śmiały czyn, jakkolwiek ani jeden z tych łotrów nie zdobyłby się prawdopodobnie na to, co uczynił Carlini. Wszyscy ocenili w pełni ów postępek. — No i co? — ozwał się Carlini, podchodząc do trupa z ręką wspartą na kolbie pistoletu. — Który z was myśli się jeszcze spierać ze mną o tę kobietę? — Nikt — odpowiedział Herszt. — Jest twoja. Wtedy Carlini wziął ją na ręce i poniósł między drzewa, tam, gdzie nie docierała już jasność bijąca od ognia. Cucumetto porozstawiał jak zwykle straże i bandyci otuleni w peleryny posnęli wokół ogniska. O północy straże podniosły alarm. Herszt i jego kamraci zerwali się na równe nogi. Był to ojciec Rity. Przyniósł okup. — Bierz te 300 piastrów i oddaj mi córkę
— rzekł do Cucumetta, wręczając mu pełną sakiewkę.
Ale Herszt nie wziął pieniędzy, tylko skinął na starca, by poszedł za nim. Stary usłuchał. Niebawem zniknęli obaj między drzewami. Poprzez gałęzie sączyła się księżycowa poświata.
Cucumetto
przystanął wreszcie i wskazał starcowi jakieś dwie postacie spoczywające pod drzewem. — To Carlini — rzekł. — Jego zapytaj o dziewczynę, on ci zda sprawę. I wrócił do swoich. Stary ani drgnął, tylko wpatrywał się w tych dwoje. Czuł, że jakieś nieznane, ogromne, tragiczne nieszczęście zawisło mu nad głową. Na koniec zbliżył się do tych dwojga splecionych ze sobą, których nie potrafił rozpoznać. Posłyszawszy szelest, Carlini podniósł głowę i wtedy nieforemne postacie przybrały w oczach starca wyraźniejsze kształty. Jakaś kobieta leżała na ziemi z głową spartą na kolanach siedzącego i pochylonego nad nią mężczyzny. Prostując się, mężczyzna odsłonił twarz kobiety, którą tulił w ramionach. Stary poznał córkę, a Carlini poznał starca. — Czekałem tu na ciebie — rzekł bandyta. — Nędzniku, i cóżeś uczynił? Wpatrywał się z przerażeniem w Ritę, która blada, zalana krwią, leżała z nożem tkwiącym w piersi. Księżyc rzucał na jej lica sinawe blaski.
— Cucumetto zgwałcił twoją córkę — rzekł bandyta. — A ja kochałem ją. Zabiłem Ritę, żeby nie stała się igraszką całej bandy.
Stary nie rzekł ani słowa, ale zbladł jak trup. Jeśli uważasz, żem źle postąpił, pomści ją. Dorzucił Carlini. To mówiąc, wyrwał sztylet z piersi dziewczyny. Podał go staremu, a rozchyliwszy bluzę, obnażył pierś. Dobrześ zrobił, odparł głucho stary. Ucałuj mnie, mój synu. Carlini rzucił się, łkając w ramiona ojca swojej kochanki. Były to pierwsze łzy, jakie popłynęły z oczu tego krwawego zbója. — A teraz — ozwał się stary do Carliniego — dopomóż mi pogrzebać Ritę. Carlini przyniósł dwie łopaty. Ojciec i kochanek jęli kopać dół pod dębem, którego rozłożyste, bujne konary miały osłaniać grób dziewczyny. Kiedy wszystko już było gotowe, ojciec ucałował Ritę pierwszy, potem kochanek. Jeden wziął ją za nogi, drugi pod ramiona i złożyli ją w grobie. Po czym obaj klękli i odmówili pacierz za zmarłych. Skończywszy, zasypali ciało, napełniając rów ziemią aż po brzegi. Wtedy stary wyciągnął rękę do bandyty i rzekł. — Dziękuję ci, mój synu. Zostaw mnie samego. — Ale — zaoponował Carlini. — Zostaw mnie tutaj, rozkazuję. Carlini usłuchał, wrócił do towarzyszy, owinął się w pelerynę i niebawem zasnął. Z pozoru tak smacznie jak inni. Bandyci postanowili dnia poprzedniego przenieść obozowisko w inne strony. Na godzinę przed świtem Cucumetto zbudził ludzi i dał rozkaz wymarszu.
Carlini nie chciał jednak odejść, nie dowiedziawszy się o losie ojca Rity. Poszedł więc tam, gdzie wczoraj go był zostawił. Stary wisiał na gałęzi dębu osłaniającego grób córki. Wtedy Carlini przysiągł na grób kochanki i na trupa jej ojca, że pomści oboje. Ale nie zdołał dotrzymać tej przysięgi. Po dwóch dniach padł w walce z rzymskimi karabinierami. Dziwiono się tylko, że choć był twarzą zwrócony do nieprzyjaciela, otrzymał kulę w plecy. Ale dziwić się przestano, gdy jeden z kamratów oświadczył, że gdy padł Carlini, Cucumetto znajdował się o 10 kroków za nim. Świtkiem, kiedy bandyci opuszczali frosinońskie lasy, Cucumetto skorzystał z ciemności i, skradając się za Carlinim, podsłuchał, co Carlini poprzysiągł, a jako człowiek ostrożny pozbył się zawczasu mściciela. Wiele również ciekawych opowieści krążyło o tym straszliwym herszcie. Toteż między Fondi a Perus wszyscy drżeli na sam dźwięk jego imienia. Opowieści te były często przedmiotem rozmów Teresy i Wampy. Lęk ogarniał dziewczynę, kiedy słuchała tych relacji, ale Wampa uspokajał ją i śmiał się tylko, potrząsając doskonałą flintą, która niosła tak świetnie. A gdy to nie wystarczało, wskazywał jej kurka, bujającego się na uschłej gałęzi, mierzył, pociągał kurek i oto ptak, trafiony śmiertelnie, upadał pod drzewem. A czas płynął, młodzi ustalili, że pobiorą się, kiedy Wampa będzie miał lat 20, a Teresa 19. Oboje byli sierotami, tedy nikogo nie potrzebowali prosić o pozwolenie, z wyjątkiem dziedzica, kiedy poprosili, zgodził się. Pewnego dnia, kiedy tak rozprawiali o przyszłości, usłyszeli nagle kilka strzałów. Z lasu nieupodal, którego paśliowce, wybiegł niespodziewanie jakiś człowiek i rzucił się ku nim. Kiedy mogli go posłyszeć, krzyknął: ścigają mnie, nie moglibyście mnie ukryć. Młodzi odgadli bez trudu, że uciekający był bandytą. Rzymski chłop zawsze jest gotów dopomóc bandycie, łączy go z nim bowiem jakaś nić wzajemnej i naturalnej sympatii. Wampa, nie rzekłszy ani słowa, podbiegł do głazu, który maskował wejście do im tylko znanej groty, odsłonił je, skinął na zbiega, by skrył się w środku i, zasłoniwszy otwór tym samym głazem, siadł obok Teresy. W tejże chwili 4 konnych karabinierów wyjechało z lasu, 3 rozglądali się jakby za zbiegiem, a 4 wiódł schwytanego zbója, uwiązawszy mu postronek na szyi. 3 karabinierzy, rozejrzawszy się szybko po okolicy, dostrzegli 2 młodych, popędzili ku nim galopem i jeli ich wypytywać. Lecz Wampa i Teresa nie widzieli nikogo. — O, to wielka szkoda — powiedział sierżant, — bo ten, którego szukamy, jest hersztem. — Cucumetto! — wykrzyknęli jednocześnie Teresa i Luigi, nie zapanowawszy nad sobą. — Tak — odparł sierżant. — Wyznaczono 1000 talarów rzymskich za jego głowę. Dostalibyście tedy 500, gdybyście nam dopomogli go ująć. Chłopiec i dziewczyna spojrzeli po sobie. 500 talarów rzymskich to 3000 franków, a 3000 franków to wielki majątek dla dwojga sierot, zwłaszcza kiedy mają się pobrać. A pewno, że szkoda, odparł Wampa, aleśmy go nie widzieli. Karabinierzy przetrząsnęli całą okolicę w różnych kierunkach, lecz nic nie wskurali. Zniechęceni odjechali kolejno. Wtedy Wampa odsunął głaz i Cucumetto wyszedł z pieczary. Widział przez szczeliny u wejścia, jak Teresa i Luigi rozmawiali z karabinierami. Domyślił się, co to była za rozmowa. Wyczytawszy zaś na twarzach dwojga młodych, że postanowili niezłomnie ocalić go, dobył z kieszeni sakiewkę wypchaną złotem i podał im ją. Wampa podniósł dumnie głowę, lecz oko Teresy rozbłysło, gdy pomyślała, ile cennych klejnotów i bogatych sukien kupiłaby, posiadając tę sakiewkę pełną złota. Cucumetto był przebiegły jak sam diabeł. Właściwie zamiast kształtu węża przybrał postać bandyty. Podchwycił owo spojrzenie, które przekonało go, że Teresa jest prawdziwą córką Ewy, i po chwili ruszył do lasu, odwracając się co kilka kroków, jak gdyby pragnąc pożegnać jeszcze serdeczniej swoich zbawców. Przez wiele dni Cucumetto nie dał znaku życia. Słuch o nim jakby zaginął. Zbliżał się karnawał. Hrabia de San Felice wydawał wielki bal maskowy, na który zaproszono śmietankę towarzyską Rzymu. Teresa marzyła o tym, by zobaczyć ów bal. Luigi poprosił intendenta, aby pozwolił im obojgu wmieszać się w dworską czelać i przyglądać się zabawie. Intendent zgodził się.